tygodnia.
Dzisiaj moim gościem jest dr Andrzej Kruszewicz, lekarz weterynarii, uznany ornitolog, dyrektor warszawskiego zoo, podróżnik, autor i tłumacz wielu publikacji z zakresu ornitologii i życia zwierząt. Powiem szczerze, że dzięki tej lekturze też inaczej zaczęłam patrzeć na wrony, panie doktorze, bo one tak mocno wtopiły się w klimat naszego miasta. No wiemy, że funkcjonują, że żyją gdzieś obok nas, ale tak naprawdę się nie znamy. A przecież to są bardzo inteligentne ptaki, niezwykle wierne, oddane swoim partnerom i długowieczne.
Tak, są to ptaki długowieczne, jest to elita intelektualna ptasiego świata, właśnie drugowate i papugi. Kruk, wrona to na pewno są jedne z najbardziej inteligentnych naszych ptaków, ale gawron, kawka, sójka, sroka to są kolejni kandydaci. Sroka przeszła też test lustra. Czyli ten test polega na tym, że ona miała przyklejone coś na piersi i oglądała się w lustrze i nie chciała dziobać tego w lustrze, tylko na sobie, czyli widziała, że to odbicie to jest ona. Dzieci dopiero w pewnym wieku osiągają taką umiejętność. Mało który ptak to potrafi, a sroka ten test lustra przeszła.
Andrzej Kruszewicz. Sekretne życie zwierząt. Dom wydawniczy Rebis. Czyta Joanna Dibina.
Tytuł tygodnia.
Dla samicy można stracić głowę. Lepiej to zrobić symbolicznie niż dosłownie. Weźmy za przykład samicę modliszki zwyczajnej, Mantis religiosa. To jedyna modliszka żyjąca w Polsce, a jednocześnie największy gatunek europejski z tego rzędu owadów. Jakiś samiec musiał dla niej stracić głowę, a ona bez wątpienia mu tę głowę odebrała. Nazywa się to dislocatio capiti, albo dekapitacja. Na szczęście w świecie zwierząt nie zawsze panują takie brutalne relacje między przedstawicielami obojga płci. Czasem w tym świecie dominują samice i bywa on bardzo przyjemny. W stadzie słoni przewodniczką jest najstarsza samica i to panie mają najwięcej do powiedzenia w grupie. Panowie albo tworzą osobne stada, albo żyją samotnie, a na starość stają się samotnikami. Tymczasem samice, w przeciwieństwie do nich, do końca trzymają się razem. Wytwarza się pomiędzy nimi niezwykle silna więź. Silniejsze opiekują się słabszymi, chorymi i rannymi. U surykatek też rządzą samice. Są nie tylko śliczne i sympatyczne, ale też wyjątkowo dobrze zorganizowane. W stadzie surykatek mężczyznom samcom bywa ciężko. W ich świecie panuje bezwzględny matriarchat. Miło popatrzeć na dobrze zorganizowane stado surykatek. Okazują sobie czułość, bawią się z dziećmi i postępują tak, żeby wszystkim było dobrze. W warszawskim zoo prym wiedzie 10-letnia Czeszka zwana Mamuśką. To ona wyznacza zadania, ustala kolejność jedzenia i dyscyplinuje rozrabiaków. Reszta stada pomaga w wychowywaniu młodych i wykonuje polecenia. Podobnie jest u lemurów. Tu też przywódczyniami są samice. Owady społeczne jak pszczoły, trzmiele czy mrówki mają swoje królowe. To one są głowami owadzich rodów. Rola panów jest w tym świecie marginalna. W przypadku modliszki rządy kobiecej ręki są nad wyraz okrutne. Choć przybiera ona często pozę przypominającą osobę z rękami złożonymi do modlitwy, jest wyrafinowanym drapieżnikiem. Nie oszczędza nawet swojego ukochanego, atakując go podczas zalotów. Modliszka zjada samca swojego gatunku najprawdopodobniej po to, aby zaoszczędzić energię na późniejsze składanie jaj. Jeśli ma się 30 cm wzrostu, żyje wśród lwów i węży, trzeba być niezłym strategiem, żeby przeżyć. A w strategiach kobiety zawsze były niezłe. Ale nikt nie wie, co się dzieje u surykatek w głębi ich nor. Kto jest ojcem potomstwa? Nie wiadomo. Może każdy po trochu. Tak w naturze, jak i w naszym ogrodzie zoologicznym, życie surykatek jest pełne tajemnic. Surykatki żyją na sawannie afrykańskiej w miejscach bardzo suchych, gdzie jest dużo drapieżników. Ich stada liczą od kilkunastu do kilkudziesięciu osobników. Wrogami tych zwierząt z rodziny mangustowatych w naturze są serwale, węże, jastrzębie i orły. Polują na nie także inne ssaki, które mogą rozkopywać nory i dobierać się do nich. Surykatki cały czas obserwują okolice. Jeśli akurat się przyplącze jakiś skorpion, to go zjedzą. Jak przyplącze się jadowita żmija, to też ją skonsumują. Oczywiście większy rozbójnik już jest najpoważniejszym zagrożeniem. Jeżeli przyjdzie szakal czy żarłoczna hiena, to surykatki wolą się schować do norki. To właśnie niezwykłe zgranie tej społeczności stanowi o jej sile i dziarskości. Każda rodzina musi zatem mieć odpowiednik naszej mamuśki, zarządzającą wszystkimi sprawami stada matkę, wszystkich surykatek, pramatkę. Ona sprawia, że wszystkie się wokół niej integrują, jak wokół matki pszczelej. I to ona sprawia, że ta grupa jest niebezpieczna dla innych. Przywódczyni potrafi tak kierować stadem, że nikt nie śmie się jej sprzeciwić. A już w szczególności samce, które w surykatkowym świecie nie mają nic do powiedzenia. Dla każdego z członków grupy rodzina to świętość. Surykatki tylko z pozoru są takie przyjacielskie i urocze. Przywódczyni ma niezły, żeby nie rzec wredny charakterek. Jak jej ktoś nie chce słuchać, to ona pokaże, kto tu rządzi i tak swoje wymusi. Dominujące samice potrafią nawet zabijać potomstwo podporządkowanych samic i wykorzystywać współtowarzyszki jako mamki. Jest to mechanizm dość często spotykany wśród ssaków. Wiele gatunków wychowuje potomstwo innych samic. Taka praktyka jest korzystna zarówno dla matki, jak i dla dzieci, ale niewiele badań dociekało, jak to wygląda w przypadku mamek. Badacze odkryli jednak, że znajdujące się niżej w hierarchii samice często niańczą młode, dominujących surykatek, jeśli same straciły niedawno dziecko lub zostały wygnane ze stada. Rola mamek może być zatem ceną za pozostanie w obrębie społeczności. To okrutne, ale przyroda jest mądra. Gdyby wszystkie samice w stadzie rodziły dzieci, rodzina nie miałaby szans na przeżycie. Dziećmi szefowej zajmuje się więc całe stado. Andrzej Kruszewicz. Sekretne życie zwierząt. Dom wydawniczy Rebis. Czyta Joanna Dwina.
Tytuł tygodnia.